Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marcina Kowalczyka zatytułowanej Bilet w tamtą stronę. Czyta Jakub Kordas. Od pewnego czasu pojawił się na liniach kolei państwowych jakiś pociąg nieobjęty powszechnie znanym rejestrem, nie wciągnięty w poczet kursujących parowozów, słowem intruz bez patentu i aprobaty. Stefan Grabiński. Kot. Nie wiem, od czego zacząć. Może od pierwszego wspomnienia z dzieciństwa, które zarejestrował i zarchiwizował mój mózg. Leżałem wtedy w łóżeczku, a moje oczy próbowały nadążyć za zwisającymi nade mną zabawkami. Kolory skrzyły się w promieniach słońca wpadających przez okno. Nagle okolica zaczęła drżeć, a wiszące cudeńka wibrować. Pojawił się nowy, miarowy dźwięk, a słońce przysłonił cień. Próbowałem się obrócić, aby zrozumieć i ocenić zjawisko, ciało jednak miałem jeszcze bardzo nieporadne. Wobec braku możliwości zrozumienia zrobiłem to, co każde niemowlę potrafi najlepiej. Rozpłakałem się. Matczyne ramiona uciszyły alarm, a w tym czasie olbrzymi cień zniknął. Jego wizyty były częstsze w ciągu dnia. Powoli się doń przyzwyczaiłem i zaakceptowałem. Ów cień pozwolił się odgadnąć nieco później, gdy już stawiałem pierwsze kroki. Trzymany za rękę opuściłem moją twierdzę, dzienny pokój. Poprzez niewielką sień podreptałem na zewnątrz. Tam zobaczyłem słońce, peron i dwie stalowe nici. Nie pozwolono mi się do nich zbliżyć. Coś nadchodziło z lewej strony. Wiedziałem, że to cień. Matka wzięła mnie na ręce. Zobaczyłem ogromne, czarne cielsko ciągnące dwa inne. W tych innych byli ludzie. Mój ojciec w czerwonej czapce wpatrywał się w ten osobliwy ruch, a gdy ów ustał, uniósł do góry zielony przedmiot. Cień zasyczał i ruszył do przodu. Za nim dwa pozostałe. Zapadła cisza. Zrozumiałem wtedy, że mój ojciec musi być bardzo ważną osobą. To on przeganiał cień z mojego podwórka. Jak czarodziej. Unosił do góry zieloną różdżkę i... już. Niestety czas jest podły. Tylko mija i nie chce się zatrzymać. Wkrótce cień stał się parowozem z wagonami, a moje podwórko stacją. Stalowe nici zamieniły się w pojedynczy tor główny lokalnej linii. W nim zabudowany został jeden rozjazd do niewielkiego toru ładunkowego. Rozjazd ten używany był sporadycznie, a klucze doń posiadał mój ojciec. Sama stacja nie miała żadnych urządzeń zabezpieczających poza telefonem i tymże rozjazdem. Rola jej wzrastała jesienią. Wtedy to chłopi na swoich furmankach zwozili na plac ładunkowy buraki cukrowe, ziemniaki i inne dobra. Gdy był on pełen, cukrownia wysyłała wagony, na ogół dwie sztuki drewnianych węglarek. To samo czyniły gorzelnia i elewator, położone w miejscowościach gdzieś na trasie. Nawet nie wiem, kiedy zostałem zarażony miłością do tego mikroświata. Zapewne przekazał mi ją ojciec. Polubiłem czarowanie i złożyłem stosowne egzaminy, by móc je kultywować. Tuż po nich przejąłem pałeczkę. Ojciec przeszedł na emeryturę i już tylko przyglądał się moim rządom na stacyjce. Wkrótce odszedł na wieczną służbę. Rok później z tęsknoty za nim zgasła matka. Zostałem sam. Próbowałem znaleźć sobie bratnią duszę, ale nie byłem dobry w tej materii. Moje przygody miłosne kończyły się, zanim tak naprawdę zaczęły. Najczęściej chodziło o mikroświat. Żadna wybranka nie potrafiła zrozumieć, jak można kochać to niezwykłe miejsce. Dla nich było zbyt proste i nudne. Nie mogąc przebić się przez warstwę mego uwielbienia do kolei, odchodziły. Początkowo próbowałem czynić kroki zapobiegawcze. Zrezygnowałem z nich jednak i poddałem się losowi. Skoro dobry Bóg wyznaczył mi rolę samotnika, widać tak musi być. Nie będę dyskutował z jego decyzjami. Codzienność stała się niezmienna. Wszystko przyporządkowane było stacji. Pobudka o właściwej godzinie, śniadanie i toaleta. Słonko jeszcze spało, ja zaś, w pełnym umundurowaniu, witałem pierwszy osobowy. Krótka konsultacja z sąsiednim posterunkiem i wyprawiałem go w dalszą podróż. W czasie oczekiwania na odpowiedź sprzedawałem bilety na kolejny pociąg. Telefon oznajmiał przyjazd wyprawionego i wpuszczenie na szlak następnego kolosa. Posterunki były blisko, także nawet człek nie zdążył wypić kawy, gdy długi gwizd oznajmiał nadejście cienia. Na ogół był to skład złożony z popularnego jak na tamte czasy parowozu TY2 i kilku wagonów typu BI i CI. Pierwszej klasy u nas nie prowadzono. Ot, jeszcze jedna cecha lokalnej linii. Gdzieś około południa pojawiał się pierwszy towarowy. Wagony z demobilu na szprychowych kołach były zbieraniną różnych typów. Większość stanowiły kryte G10 i drewniane węglarki WDN. Śmieszne maluchy z dużym parowozem. Towarowy na ogół przechodził bez zatrzymania. Maszynista wychylał się z budki i czekał na określony regulaminem sygnał, że taka jazda jest dozwolona. Kształtkę sygnałową poruszałem pionowo do góry. Po dostrzeżeniu sygnału, nakaz jazdy, mechanik dawał sygnał baczność i przemykał z zawrotną prędkością 60 km na godzinę. Czasami towarowy stawał na chwilkę i zostawiał dwie luźne węglarki wraz z pracownikami do załadunku. Po odkluczeniu rozjazdu robotnicy wpychali je ręcznie na tor przy placu ładunkowym, po czym napełniali aż do wieczora. Ładowne czekały na pociąg zbiorczy. Nadchodził około 22. Wjeżdżał na stację i stawał tak, aby kita dotykała ukresu. Odbezpieczałem rozjazd, a obsługa zakładała konopną linę na ostatni sprzęg pociągu. Drugi jej koniec przekładała przez specjalną kluzę i zaczepiała o sprzęg węglarek. Parowóz ruszał powoli do przodu, wyciągając wagony na szlak. Zmieniałem położenie rozjazdu, a obsługa demontowała linę. Pociąg cofał i przyłączał wagony z placu do składu. Dzwoniłem do sąsiedniej stacji i po uzyskaniu pozwolenia wyprawiałem skład. Wtedy linia zamierała. Ruch nocny nie był na niej dozwolony. Mogłem więc zajmować się swoimi sprawami. Nie było ich zbyt wiele. Być może dlatego zabrałem tego kota. Znalazłem go w płóciennym worku na śmietniku za remizą. Dobrze, że zwierzak miał siłę wówczas zamiałczeć. Po rozsupłaniu wora wydobyłem zeń czarną kulkę wielkości dłoni. Trzęsło się to z zimna, mimo że był środek lata. Schowałem znalezisko za pazuchę i do porannych zakupów dodałem butelkę mleka. Po przeniesieniu stworzenia do domu umieściłem je w sieni, w koszu ze szmatami. Przedtem, umoczywszy palec w mleku, starałem się go napoić. Coś tam łyknął i zasnął. Z racji obowiązków nie mogłem być przy nim cały czas, więc zaglądałem co kilka chwil. Zwierzątko spało. Z małego spodka znikało tylko sukcesywnie mleko. Wieczorem kot otworzył oczy i zapoznaliśmy się. Zostaliśmy przyjaciółmi. Gdy trochę podrósł, zapragnął zakosztować sławy i zaczął mi towarzyszyć w odprawianiu pociągów. Wypełzał na peron wraz ze mną i siadał obok mej prawej nogi. Mechanicy pytali niejednokrotnie, czy już szyję mu funkcyjną czapkę. Później widok dyspozytora, gdyż tak go nazwałem, spowszedniał i odczepili się ode mnie. Powoli poznawałem kocie zwyczaje. Po ostatnim towarowym dyspozytor znikał w sieni i nie wychodził zeń aż do rana. Sypiał ze mną na łóżku, czasami zrywał się na cztery łapy i biegł po parapecie. Jego sierść, zjeżona niesamowicie, zdawała się strzelać iskrami, a ogon informował: jestem wściekły, z dala ode mnie. Kot się czegoś bał. To zjawisko wyjaśnił mi stary kolejarz. Zamknięta w nocy ludzkim dekretem linia jest wolna dla innych przebiegów. Dla nas niewidoczne i być może przerażające zjawiska, dla niego były jak najbardziej materialne. Dyspozytor wiedział, kiedy nadchodzą. Dlatego nie opuszczał sieni w nocy. Mnie też wtedy nie pozwalał wyjść. Stawał na brzegu łóżka i wydawał niskie dźwięki, jak wściekły wąż. Z początku odbierałem to jako atak agresji, potem zrozumiałem właściwe intencje zwierzaka. Próbował mnie ochronić przed tym, co w nocy niewidoczne, a porusza się po szynach. Tymi pociągami sterują inni dyżurni i lepiej im nie wchodzić w kompetencje. Ranek zamykał ich rządy aż do ostatniego składu. Tworzyliśmy pewną symbiozę, określoną odwiecznymi, niepisanymi zasadami. Było nam z tym dobrze. Mijały kolejne wiosny i coś zaczęło się psuć na linii. Najpierw zniknęły parowozy. Zastąpiły je spalinowe lokomotywy niewielkiej mocy. Potem zaczęły wypadać z rozkładu całe pociągi. Dyspozytor był wyraźnie zdezorientowany, kiedy usiłował przywitać na peronie skład skreślony telegramem dyrekcji. Mnie też to się nie podobało. Mój mały, idealny świat zaczął więdnąć. 2 lata później, po zniknięciu pierwszego pociągu, podjęto decyzję o likwidacji rozjazdu i placu ładunkowego. Płakałem, gdy koparki wyrywały drewniane podkłady i niszczyły tor ładunkowy. Moja rola zmalała do sprzedawcy biletów. Zrobiono tak przez grzeczność, bo brakowało mi roku do emerytury. Wraz z moim odejściem na nią zamknięto linię. Przyjechał bardzo ważny pan i przybił na mym okienku kasowym kartkę zamknięte, a pod nią drugą z napisem ruch pociągów zawieszony. Puste tory rdzewiały jeszcze przez 2 lata. Wtedy przypomniano sobie o nich i zarządzono fizyczną likwidację. Pociąg rozbiórkowy był ostatnim, jaki widziałem. Matka Kolej pozwoliła mi pozostać w budynku stacji. Dziś już nikt prawie nie pamięta o stalowym szlaku. Ślady dawno zatarł czas, nasyp rozmyły jesienne deszcze. Tylko dyspozytor nadal jest jeszcze ze mną. Jemu czas też nie pożałował razów. Niedowidzi i lekko powłóczy tylnymi łapami. Zawsze jednak robi coś, co przypomina mi o czasach kolejowego raju. Zgodnie z rozkładem, tym obowiązującym, kiedy go tu przyniosłem, wychodzi na pozostałość peronu. Staje wyprostowany i wpatruje się w dal. Odprawia pociągi, których już dawno nie ma. A może tylko mi się wydaje? Przecież koty widzą czasami rzeczy, o których nam się nie śniło. Spodobał mi się ten rytuał. Staję obok zwierzęcia i po prostu stoję wyprostowany na tyle, na ile ból kręgosłupa pozwoli. Tak jak za starych, dobrych czasów. Ludziska patrzą na mnie jak na wariata. Nie obchodzi mnie to. W nocy nadal nie wychodzę. Po zachowaniu mojego przyjaciela widać bowiem, iż tamci dyżurni wcale nie zawiesili ruchu. Wrocław, 27 marca 2008 rok. Telegraf. Głogówko jest to niewielka stacja na linii Leszno-Głogów. 2 tory wynurzają się łagodnym łukiem z gęstego lasu. Zaraz za semaforem kształtowym odchodzi 3, który służy jako bocznica miejscowemu tartakowi. Piękny przedwojenny budynek obsługi ruchu ma 2 piętra. Na dole mieści się nastawnia, a na górze mieszkanie dla jej pracownika. Z nastawnią sąsiaduje poczekalnia, w której pasażer może zakupić bilet nawet wówczas, gdy pociąg stoi już na stacji. Tutaj czas się zatrzymał i nikt się nie śpieszy. Niedawno jeden tor zamknięto z powodu stanu technicznego i wstawiono 3-komorowy semafor świetlny, gdyż kształtka się rozleciała. Linia do Leszna na odcinku Głogów-Głogówko stała się jednotorowa. Jako dyżurny ruchu i kasjer jednocześnie dostałem przydział do tego miejsca wiosną 1998 roku. Gdy tylko bucząca suka zastopowała 3 piętrusy, wyskoczyłem na zasnuty mgłą peron. Świtało. Mój zmiennik, obarczony stertą papierów, flegmatycznie podszedł do mnie i wyciągnął rękę. Witamy na Zadupiu. Wojtek jestem. Mocno ścisnął mi dłoń. Marcin, odpowiedziałem. Wracam do chaty. Stare drzewce. Następne Zadupie, tylko trochę większe. Tu masz klucze i instrukcje. Na papierze spisałem wszystko. Będę wieczorem, to ci okolice pokażę. Wskoczył na schody Bipy i skład ruszył, rozpływając się we mgle. Pierwsze, co zrobiłem, to podniosłem rogatki na przejeździe tuż przy stacji, chociaż nikt nie czekał na przejazd. Włączyłem kolorofon na S1 i ustawiłem zwrotkę za stacją na spocznij. Potem, wróciwszy do nastawni, rozejrzałem się dokładnie po moim przyszłym miejscu pracy. Główna tablica stała na środku. Po prawej, w rogu, był mały stół i stojak na bilety kartonowe. Zaś po drugiej stronie, na blacie przymocowanym do ściany, leżał stary telegraf kolejowy z 1867 roku. Trzymali go tu pewnie z sentymentu. Odrywane kable i zardzewiały mechanizm sprawiały przygnębiające wrażenie. Cały kąt był zimny i jakiś taki ponury. W przyszłości próbowałem tam chłodzić piwo, ale zawsze kisło w butelce. Wojtek odradził mi zbliżanie się do tego rupiecia. Kiedyś go rozwalę, odgrażał się, lecz robił to cichutko i pod nosem. Tak jakby bał się, że ten ponury kawał metalu może go usłyszeć. Wkrótce wprawiłem się w robocie i wtopiłem w otoczenie. Polubiłem moją stacyjkę. Spałem w nastawni, bo nigdy nie chciało mi się wędrować na górę. Utulał mnie do snu zapach smaru i cichy szum naciągów sterowanych ręką Wojtka, mojego nocnego zmiennika i stróża. Za dużo roboty nie miał, jedynie jakieś podrzuty z Leszna i nocna Warszawa. Zresztą, jak na jego wiek, to i tak było nadto. Wszystko działo się jak w bajce. Spokój i cisza przerywana od czasu do czasu buczeniem pociągu. Gdy miałem nieco czasu, poznawałem okolice, przepastne lasy i miejscowych, życzliwych ludzi. Podczas jednej z takich wycieczek natknąłem się na ukryty w lesie cmentarz. Był osłonięty od ludzkiego wzroku gęstymi krzakami. Groby były zaniedbane. Z ciekawości oczyściłem kilka płyt. Leżeli tu różni ludzie, lecz co ciekawe, wszyscy odeszli tego samego dnia. Zmarł tragicznie 2 czerwca 1913 roku. Taki napis widniał na każdym z nagrobków. Nagle zrobiło się chłodno, a słońce schowało za chmury. Jakiś dreszcz przeszył moje ciało. Wstyd się przyznać, ale uciekłem lekko przestraszony. Z tym cmentarzem było coś nie tak. Postanowiłem zasięgnąć języka w miejscowej pijalni piwa pod dębami. Coś taki blady, zagadnął barman, nalewając kolejnego płynu do dużego kufla. Nic. Zaszedłem na stary cmentarz, ten koło leśniczówki, i coś mi tak niejako się zrobiło, mruknąłem. Twarz barmana poszarzała. Drżącą ręką położył przede mną kufel złocistego napoju. Nie chodź tam, szepnął. To złe miejsce. Z tonu głosu wywnioskowałem, że nie żartuje. Wielu mieszkańców wioski potwierdziło jego słowa. Od kiedy jest tu cmentarz, tamten cmentarz, źle się dzieje. Nikt jednak nie wiedział dlaczego, a może nie chciał wiedzieć. Wziąwszy 2 złociste piwa na wieczór, gdyż to dziś Wojtek obejmował rządy w nastawni, ruszyłem ku stacji. Mój zmiennik siedział na ławeczce przed budynkiem i grzał stare kości w promieniach zachodzącego słońca. Usłyszawszy moje kroki, odwrócił głowę. Gdzieś to się włóczył? Tu i tam, odparłem enigmatycznie i otworzyłem flaszkę. Chcesz? Zaproponowałem, siadając obok. Nie. Nigdy na służbie. Wiem. Pociągnąłem i zebrawszy myśli zapytałem. Wojtek, co wiesz na temat cmentarza za leśniczówką? Zareagował tak jak barman. Posmutniał i ręce zaczęły mu drżeć. Sięgnął po piwo. Oniemiałem. Zawsze odmawiał, gdy był mundurowy. Więc go znalazłeś. Kiedyś musiało to nastąpić. To złe miejsce, bardzo złe. Zresztą, zacznijmy od początku. 2 czerwca 1913 roku. Znam to z relacji mojej babki. Drzewce wyprawiły pociąg, skład 2020, miejscowy osobowy. Zawiadomiono telegrafem tutejszego dyżurnego, Macieja. Ten jak zwykle przygotował drogę przebiegu i czekał. Lecz skład nigdy tu nie dotarł. Zaniepokojony powiadomił władzę i rozpoczęto poszukiwania. Wojtek przerwał, aby się napić, lecz wskutek drżenia ręki część płynu wylała się na jego mundur. Jednak nic to nie dało. Składu nie odnaleziono.
Bujasz? Przerwałem mu zdumiony i otworzyłem drugie piwo. Rozpłynął się we mgle. Władze urządziły fikcyjny pogrzeb zaginionym. Na cmentarzu, który widziałeś, kładli puste trumny do ziemi. Potem straszliwa klątwa padła na wioskę. Umierali ludzie, a w szczególności pracownicy stacji Drzewce i Głogówko. Skład 2020 mścił się, przeklęty. Dlatego nikt nie chce mieszkać na górze. Ostatnią martwą rodzinę znaleziono w lecie 1950 roku. Umarli na zawał ze strachu, tak jak pozostali. Potem wszystko ucichło. Od tego czasu ja tu służę. Wolę spać na dole i nie myśleć od 2020. Tylko ten telegraf zepsuł się tamtej nocy, w 1913. I nikt nie potrafił go naprawić. Nienawidzę dziada, bo mi tamte czasy przypomina, ale nie mam odwagi go rozwalić. To tak jakbym niszczył czyjś nagrobek. Jedyna, oprócz cmentarza, pamiątka po tamtej tajemnicy. On wie, co się stało ze składem 2020.
Słońce zaszło. Wojtek wylał resztę piwa do kwietnika i pozapalał światła. Około 23:30 zadzwonił telefon. Głogów wysłał Warszawę i rozkazał przygotować drogę. Pośpieszny nigdy się tutaj nie zatrzymywał i był ostatnim rozkładowym pociągiem na tej linii. Wojtek zapalił kolorofon na zielono, ja przygotowałem zwrotnicę i opuściłem rogatki. Czekaliśmy. Wkrótce dotarło do nas monotonne buczenie suki. Zwolniwszy nieco, pośpiech przetoczył się z łoskotem i zniknął w nocnej ciszy. Podniosłem rogatki i przywróciłem zwrotnicą położenie spoczynkowe. Klapnąłem obok Wojtka na ławeczce.
Nie idziesz spać?
Zapytał. Nie. Noc była lepka od ciepła i przyjemna dla ciała. Milczeliśmy, spoglądając na widoczne w blasku lamp szyny. Nagle z nastawni dobiegł nas metaliczny zgrzyt, tak jakby ktoś tarł metalem o metal.
Ki diabeł?
Warknął Wojtek. Poszedłem razem z nim do środka. Wszystko zdawało się spać oprócz telegrafu, który ożył. Niczym zardzewiały zombie wypluwał z siebie pożółkły pasek papieru z nakreślonymi znakami.
Niemożliwe.
Wojtek był przerażony. Przez chwilę stałem jak skamieniały. Podszedłem do telegrafu i poczekawszy aż stanie, oderwałem taśmę. Rozkaz 2345. Skład 2020 wyjechał ze stacji Drzewce. Przygotować drogę przebiegu. Wojtek oszalał. Wybiegł do poczekalni i wrócił stamtąd z olbrzymim toporem strażackim w dłoni, naszym jedynym oprócz gaśnicy sprzętem peposz.
Od dawna na to czekałem, odsuń się!
Krzyknął z dziwnymi ognikami w oczach. Chciałem zaprotestować, lecz nie miało to sensu. Topór, zatoczywszy łuk w powietrzu, uderzył w telegraf. Potem jeszcze raz. Jeszcze. Zardzewiałe urządzenie rozpadło się na kawałki. Wojtek dyszał ciężko.
Nareszcie to zrobiłem. Nareszcie.
Niepewny wydarzeń i tego, co tu się stało, chwyciłem za telefon. Odezwały się Drzewce.
Hej, co to za jaja z tym telegrafem? Wysłaliście skład?
Popiliście czy co?
nic nie wysyłaliśmy. Cisnąłem słuchawkę na stół, bowiem na horyzoncie pojawiła się łuna. Wiedząc, jak ustawione są zwrotnice, zareagowałem odruchowo i ustawiłem je na przestrzał. Dałem wolną drogę, wiedząc, że od strony Głogowa jest pusto. Wojtek tam właśnie dzwonił.
Jak to nic? A my tu...
Bełkotał, lecz wkrótce przerwał, bowiem na szlaku wykwitł świetlisty trójkąt czoła pociągu.
Słyszycie?
Skierował nań słuchawkę. Niczego nie słyszeli. Pociąg zbliżał się w absolutnej ciszy. Zostawiwszy telefon i krzyczącego dyżurnego z Głogowa, wyszliśmy na peron. Już chyba obaj pojmowaliśmy, co się dzieje. Zaginiony skład 2020 nadchodził. Dostojnie w milczeniu zwalniał na zwrotnicy. Trupio oświetlone okna zabytkowych lorek gościły kamienne twarze zmęczonych dusz. Skład stanął. Parowóz, niemy smok wraz z niemą obsługą, wpatrującą się w nas, wyhamował naprzeciw. Zrozumieliśmy, na co czekali. Wojtek wszedł do nastawni i przywdział czapkę. W rękach miał resztki telegrafu, które cisnął do wewnątrz pociągu.
Zabierzcie! To do was należy!
Powiedział i podniósł lizak.
Odjazd!
Parowóz bezdźwięcznie zabuksował kołami. Twarze pasażerów zniknęły za zasłonami okien lorek. Skład 2020 opuszczał stację Głogówko. Na zawsze? Staliśmy tak, dopóki nie zniknął w czeluściach nocy. Rano w milczeniu wysłuchaliśmy reprymendy obu zaniepokojonych dyżurnych ruchu. Przez grzeczność nie udzielono nam nagany za picie w pracy. My nie protestowaliśmy, chcąc jeszcze być uznawanymi za zdrowych umysłowo. Żaden z nas nigdy nie wspomniał o tym, co zdarzyło się tamtej nocy. Oni odeszli, lecz czy na zawsze? Nie wiem, może dopóki ktoś nie odnajdzie składu 2020 i nie wyjaśni historii zniknięcia. A cmentarz już nie jest taki ponury, tylko niesamowicie pusty. Ja zaś z niepokojem patrzę na stolik po telegrafie z dziurami po toporze. Wrocław, 3 czerwca 2002 rok. Kościej. Straszliwie chudy był zwrotniczy na bezimiennym posterunku pomiędzy stacjami Głogówko a Stare Drzewce. Miejscowi z obydwu wiosek nadali mu przyzwisko Kościej. Jego rola była prosta. Kierował pociągi albo bezpośrednio do drzewiec, albo przekładając zwrotnicę w bok, zmuszał je do jazdy w prawo, na jednotorowy szlak do Osiny. Osina położona była za sporym lasem i tam pojedynczy tor urywał się. Z usług kolei korzystał osinowy tartak i duży PGR oraz spora grupka pracowników obydwu firm i mieszkańców. Zaraz po wojnie ruch pociągów był dość znaczny i na posterunku Kościeja, gdyż nadal nie było pomysłu, aby nazwać odgałęzienie położone w leśnej głuszy, zamontowano dwa semafory strzegące bezpieczeństwa. Codziennie do Osiny podążały 3 pary pociągów osobowych i 2 zdawcze towarowe. Kościej nie był inteligentny, ale znał swój fach i bardzo dużą rolę przywiązywał do swojej pracy. Rozkład miał w głowie i nie musiał czytać rozkazów z Głogówka, aby wiedzieć, jak ustawić zwrotnicę. Czy prosto, czy w bok na Osinę. Nie pozwalał żadnemu składowi zagubić się na stalowej drodze. Korygował czasoprzestrzeń za pomocą semaforów i jeśli ktoś nie trzymał się rozkładu, pokutował pod semaforem w środku lasu u Kościeja. Ten siedział niewzruszony na swoim posterunku i kiedy wybiła właściwa godzina, dawał wolną drogę. Wielu maszynistów nagardłowało się stojąc na Kościejowej drodze, ale zwrotniczy był uparty. Mawiał swoje. Rozkład wyznacza ramy przestrzeni niczym Biblia stalowych szlaków. Trzymaj się go dokładnie, a nie zaginiesz. Nie śpiesz się, bracie. Czasoprzestrzeń tego nie lubi. Tam wszystko jest policzone. Jeśli nie wiesz, gdzie twoje miejsce, czytaj rozkład. Dziwak był z tego Kościeja, ale i pedant. Namiętnie zbierał stare rozkłady jazdy i układał na półce. Denerwował się, gdy je zmieniano i klął na bałagan z tym związany. Wkrótce czasoprzestrzeń zaczęła się kruszyć. Najpierw zbankrutował PGR, Potem Tartak przestawił się na transport samochodowy. PKP zawiesiły ruch pociągów na osinowym szlaku. Zapadła też decyzja o likwidacji leśnego posterunku. Zwrotniczemu za rzetelną pracę pozwolono mieszkać w budyneczku. Zresztą poza nim nikt na to nie reflektował. Bezrobotny czekał na ekipę mającą wypruć zwrotnicę i zlikwidować semafory. Ci nie spieszyli się zbytnio, licząc na miejscowych złodziei. W miarę upływu czasu Kościej zaakceptował decyzję władz i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Miał więcej czasu na swoje ulubione zajęcie – studiowanie starych rozkładów jazdy. Przerzucał pożółkłe stronice wyznaczników czasoprzestrzeni i rozkoszował się porządkiem w nich panującym. Sięgał do najstarszych źródeł, obserwował zmiany w układzie ruchu i odniesienia. Fascynowało go to niezwykle. Miały tygodnie, dni, godziny, a on nie przestawał. Coś krzyczało i wołało, by robił to nadal. Kościej rozumiał ten zew. Gdzieś, kiedyś na tym szlaku stało się coś bardzo złego. Zaburzono czasoprzestrzeń tak znacznie, że teraz, zamiast kurczyć się i umierać z godnością, krzyczała groźnie i pęczniała niezrozumiale. Mężczyzna codziennie starał się znaleźć niezagojoną ranę. Tak było i dziś. Zmęczony przerwał około godziny 23:00. Musiał się napić kawy, gdyż od krzyku czasoprzestrzeni rozbolała go głowa. Ustawiwszy blaszany czajnik na kamiennym piecyku, zamyślił się. Pozwolił strumieniowi obrazów łagodnie błądzić po głowie. Nic z tego nie wynikło. Za to na horyzoncie pojawił się rozkładowy zdawczy do drzewiec. Prowadzony przez tutejszego wibratora oznajmiał dużo wcześniej swoje przybycie. Kościej, zalawszy kawę, wyszedł na przedtorze, by przywitać gościa. Ten zatrzymał się z gracją. Z lokomotywy wyszedł maszynista i podszedł do Kościeja.
Siemasz. O, kawę mi zrobiłeś?
Poklepał go po ramieniu.
Kościej znał Kazika od dawna. Wręczył mu kubek z uśmiechem. Masz, zrobię se nową. Co tam w wielkim świecie słychać?
Kaziu popił nieprzyzwoicie czarnego płynu i przekrzykując wolne obroty diesla wibratora oznajmił.
Słyszałeś o tej historii w Głogówku?
Nie, a co?
Znowu nastąpiło długie siorbanie gorącego płynu. Potem rozległ się jęk zadowolenia i opowieść ruszyła dalej.
Chłopaki jakieś pociąg widzieli. Skład z piekła rodem. 2020. Ten, co zaginął.
Kazik przeżegnał się na wszelki wypadek. Kościejowi krzyk narastał w głowie.
Ale rabanu narobili, a stary Wojtek telegraf rozbił kilofem.
Kolejarz z niedowierzaniem pokiwał głową.
Tak przynajmniej ludzie gadają. Ja tam myślę, że popili sobie z tym młodym i tyle.
Kościej już nie mógł słuchać dalej. Krzyk zamienił się w ryk bólu i rozpaczy.
Dobra, ja już spadam, stary. Dzięki za płyn.
Kazik oddał kubek pobladłemu zwrotniczemu i wskoczył do wibratora. Chwilę potem pociąg, bucząc straszliwie, rozpłynął się w nocnej ciszy. Kościej zrobił jeszcze jedną kawę i zaczął myśleć. Kiedy wydarzyła się ta katastrofa? Szybko przesuwał stare płachty wykresów w pamięci. Trach! Trach! Aż wreszcie trafił na dzień 2 czerwca 1913 roku. Przypomniał sobie też, że były to daty wyryte na nagrobkach cmentarnych w Głogówku. Co wydarzyło się wtedy, że czasoprzestrzeń zareagowała tak gwałtownie, wymazując tyle istnień i skazując na błądzenie bez współrzędnych? To do niej niepodobne. Kościej wiedział, gdzie szukać odpowiedzi. Udał się do swojej biblioteki, w której wszystko poukładane było w nienaganny rozkład jazdy. Zasiadł za czytelniczym stolikiem i wyciągnął gruby rozkład z 1913 roku. Odnalazł skład 2020 i jego wytyczne. 23:55, wyjazd z drzewiec. Pozostałe informacje to czasy docelowe i końcowe. Wszystko się zgadzało do momentu, gdy z trzymanej w powietrzu książki wypadła mała kartka. Sprostowanie do służbowego rozkładu jazdy numer 1/1913.
Likwiduje się skład 2020 w związku z nierentownością kursu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1913 roku o godzinie 00. Podpisano dyrekcja. Wybuch nastąpił w głowie Kościeja. Znał przyczynę. Zlikwidowano kurs, gdy ten był już w drodze. Drobne niedopatrzenie, ale pociąg stracił swe rozkładowe współrzędne, a czasoprzestrzeń zareagowała tak, jak powinna. Wyrzuciła nieistniejący skład w krainę niebytu.
Rozkład jazdy wyznacza ramy przestrzeni niczym Biblia stalowych szlaków. Trzymaj się go dokładnie, a nie zaginiesz. Nie śpiesz się, bracie. Czasoprzestrzeń tego nie lubi. Tam wszystko jest policzone. Jeśli nie wiesz, gdzie twoje miejsce, czytaj rozkład.
Kościej płacząc wyszedł na zewnątrz. Jak tak było można? Wiedział, że musi to naprawić i przywrócić światu skład 2020. Mimo iż uważano go za niezbyt inteligentnego, szybko znalazł rozwiązanie, a w zasadzie jego brak. Bowiem tylko twórca rozkładu mógł go zmienić. Lecz ten już dawno nie żył. Kościej musiał przyzwyczaić czasoprzestrzeń do tego, iż zarządzający nią ludzie popełniają błędy i nie jest to jej wina. Składowi 2020 trzeba wskazać jego nową w niej rolę. Odnaleźć się tam, gdzie jest. Kościej wyszedł przed posterunek z czerwoną latarnią. Gdzieś od drzewiec nadchodził skład 2020. W milczeniu, gdyż czasoprzestrzeń nie tolerowała dźwięku tego, czego nie było. Zgodnie z rozkładem wcześniejszym zbliżał się do posterunku. Zawsze przelatywał bez zatrzymania, lecz teraz miało być inaczej. Kościej miał dla niego ostatni rozkaz. Zwrotniczy uniósł wysoko latarnię. Szeroki blask świateł wchłonął go całego. Skład posłusznie stawał, choć nie zapiszczał żaden hamulec. Czoło parowozu wyrosło i zamarło przed Kościejem. Maszynista o trupiej twarzy wychylił się z zewnątrz. Otworzył usta i w głowie Kościeja eksplodowała kaskada słów.
Dlaczego nas zatrzymujesz?
Bo nie trzymacie się rozkładu, odrzekł Kościej.
Nas nie obowiązuje żaden rozkład. Pogubiłem się.
Każdego obowiązuje, przynajmniej dopóki służysz kolei. Nie mówi się pogubiłem się i nie wiem, jak się odnaleźć. Zmierza się dalej w tym samym kierunku, odpowiedział Kościej i podszedł do nieczynnej zwrotnicy.
Zerwał zamki i napiął mięśnie. Dźwignia najpierw przestawiła iglicę w bok, lecz Kościej szybko wrócił z nią na położenie na przestrzał, tak jak było. Jęk umierającej zwrotnicy obudził czasoprzestrzeń na tyle, że zanotowała ona nowy kierunek dla składu 2020.
Zmierza się dalej w tym samym kierunku.
Zwrotniczy obrócił lampę i uniósł ją wysoko. Białe światło zezwalało na wjazd na szlak, nie bez celu jak dotąd, lecz w określonym kierunku. Parowóz ruszył, a za nim lorki. Gdy rozpłynął się w mroku, Kościej wrócił na posterunek. Nie towarzyszył mu już żaden krzyk, poza starą, sprawdzoną maksymą.
Rozkład wyznacza ramy przestrzeni niczym Biblia stalowych szlaków. Trzymaj się go dokładnie, a nie zaginiesz. Nie śpiesz się, bracie. Czasoprzestrzeń tego nie lubi. Tam wszystko jest policzone. Jeśli nie wiesz, gdzie twoje miejsce, czytaj rozkład.
Wrocław, 24 lipca 2002 roku.